said I never want to see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on our lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up right on my
po 11:00. To była Dafi. Magda Manasterska.
I Beata Szewczyk. Dzień dobry. Sposób na rodzinę. Będziemy rozmawiać o rodzinie i o emocjach dzisiaj.
Dużo będzie o emocjach.
Będzie dużo o emocjach i o takich emocjach i odczuciach i uczuciach, które na pierwszy taki rzut słuchowy, że tak się wyrażę, mogą wzbudzić takie negatywne właśnie odczucia, że one mogą się kojarzyć.
Mogą budzić takie emocje, które te emocje odrzucają.
Dokładnie. No, czyli tak będziemy rozmawiać o stracie, o odejściu, o żałobie. W międzyczasie pojawi się też gniew i na sam koniec depresja. Więc jeżeli państwo mają jakieś pytania, my oczywiście czekamy, dlatego że dzisiaj będziemy razem z naszą panią psycholog i psychoterapeutką z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań, Katarzyną Wieczorek, starać się złagodzić te wszystkie emocje, więc 603-06-06-06.
Radio Gdańsk.
Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies.
No i już jesteśmy w towarzystwie gościa. Kasiu, dzisiaj, ja mówię tak, jak spotkałyśmy się, ja wyszłam ze studia po Nie śpij, zwiedzaj. Dzisiaj trudna audycja. I co ja słyszę, to nie jest trudne.
Tak, Katarzyna mówi, że bardzo lubi ten temat. Czyli żałoby straty odejścia gniewu i depresji.
Znaczy, lubi, nie lubi. Myślę, że to jest bardzo ważny temat i o tyle go lubię, żeby w ogóle o tym rozmawiać, tak jak o, w zasadzie o wszystkim, co się łączy z naszym życiem, bo tak jak zaproponowałyście, żebyśmy no przy okazji tych świąt trochę tak się zatrzymały i zreflektowały, jakby czym dla nas może być strata, utrata, jakby co to znaczy, z czym to się je, no to takie też pierwsze myśli, jak rozmawiałyśmy, się pojawiły wokół tego, że często zaprzeczamy różnym trudnym właśnie przeżyciom i że tak naprawdę w ciągu całego naszego życia, no naprzemiennie z tym, co zyskujemy, musimy się jakoś uporać czy przeżyć różne utraty, nie? Że one są też często bardzo rozwojowe. Czyli na przykład, żeby pójść do szkoły podstawowej, tak, no to trzeba się pożegnać z przedszkolem, no ale na takim etapie jakby rozwoju dziecka to jest zamykanie pewnych drzwi, żeby otworzyć następne, ale jest to również taki trochę trening, jak to jest żegnać się, nie wiem, z grupą, z ulubioną panią i jakby te emocje właśnie związane ze smutkiem, czasami z taką nostalgią, z tym, co to będzie, a będziemy utrzymywać kontakty albo nie. I urealnieniem potem w życiu, nie? Że akurat sobie obiecujemy, że tak będziemy co tydzień wracać do ukochanego przedszkola. Potem się okazuje, że tak nie jest. To samo dotyczy tych wakacyjnych miłości przecież, prawda? Wczesnych, nastoletnich. I to wszystko jest takim dla nas, takim no treningiem jakby radzenia sobie ze stratami. One są może mniejsze, natomiast z takimi też bardzo poważnymi, które się wiążą z odejściem bliskich, ważnych osób, z żałobą właśnie, nie? Także to jest ważny temat.
Słyszałam, czytając zresztą o etapach, kiedy tracimy kogoś bliskiego, że najpierw to my się zamieniamy i tam było użyte takie określenie, że najpierw pierwsza reakcja to jest taki słup soli, to jest taka pierwsza reakcja na stres, taki wielki stres, zwłaszcza kiedy ktoś odchodzi nagle. Zostają te kapcie w przedpokoju, tak, koszula powieszona na krześle. Mm-hmm. Jak sobie z tym poradzić?
Mm-hmm. Ale myślę, że jakby to jakby z odchodzeniem bliskich osób, ze śmiercią, to rzeczywiście trochę to zależy, czy jesteśmy przygotowani. Chociaż myślę, że tak naprawdę
nigdy
na śmierć
nie
się nie da przygotować. Ale może inaczej jest, jak jest taka szansa, nie? Że ktoś choruje, trochę wiemy o tym pół roku, rok, dwa lata. Możemy trochę razem przejść z tą bliską osobą, taki etap może, nie wiem, może się pojawiają rozmowy. Ja w ogóle bardzo zachęcam, żeby nie unikać też.
I nie mówić, że będzie dobrze?
Tak, zdecydowanie i nie bać się, jeśli wiemy, że ktoś z naszych bliskich jest bardzo ciężko chory i nie wiadomo, jaka będzie ostateczna diagnoza, to żeby nie bać się o tym rozmawiać i pamiętajmy, że to jest często tak trudne i my staramy się ochronić tą najbliższą osobę, żeby nam się czasem wydaje, że nie będziemy o tym rozmawiać, co to dla nas znaczy, że się boimy, jak to będzie, czy on umrze, czy nie umrze, czy ona. I staramy, wydaje mi się, może nam się, że to jest okrutne mówić o tym, ale tak naprawdę to jest bardzo otwierające doświadczenie i wiele osób o tym mówi, że kiedy podejmują taki rodzaj może ryzyka, to się okazuje, że to bardzo zbliża i pozwala na takie nowe otwarcie w relacji. I pamiętajmy, że osoby chorujące, one też inaczej, inną mają perspektywę niż my, kiedy jesteśmy zdrowi. I oni też przeżywają lęk i się martwią o swoich bliskich, co to będzie, jak ich zabraknie na przykład, nie? Czy mąż, żona będzie płacił rachunki, czy da radę z tym na przykład. No bo jak się kogoś kocha, to się wie, gdzie on ma takie
swoje słabe punkty,
tak,
z czym może sobie nie poradzić.
Tak, myśmy mu pomagali, więc jakby to jest, to zawsze idzie w dwie strony. I rozmowa o tym może być naprawdę takim no, ważnym na życie doświadczeniem, ale też zbliżającym, ale też potem pomagającym poradzić sobie ze stratą. Gdyż jakoś się mówi o tym, że im lepsza jest ta relacja, tym w jakiś sposób paradoksalnie łatwiej sobie poradzić z utratą, z żałobą potem.
Czyli można powiedzieć, że możemy sobie zrobić taki plan działania, co się stanie, jeżeli na przykład ja odejdę albo odejdzie mój partner.
Można i wiele osób sobie radzi w ten sposób, że jak już wiadomo, że nadchodzi to nieuchronne i jeżeli jest no Taki wyrok medyczny.
Że leczenie nie da już większych efektów?
Tak, no są sytuacje, w których wiemy, prawda? No to są takie osoby, które przygotowują cały plan, prawda? Zabezpieczają rodzinę, wyczyszczają jakby swoje tematy, żeby też nie obarczać bliskich, sporządzają testamenty i tak dalej. To, co jest na przykład bardzo wzruszające, z czym ja się spotkałam, to jak widziałam rodziców, to akurat była mama, która umierała na nowotwór i pisała codziennie taki piękny pamiętnik dla dzieci, jakby z tego ostatniego okresu swojego życia, gdzie zostawiała im wyznania, właśnie uczucia, coś, co oni mogą, z czym mogli zostać potem, jak dorosną. I to było bardzo wzruszające. Ale też pomyślałam sobie teraz, jak o tym mówię, że to jakby pokazuje taką naprawdę wielowymiarowość takiej sytuacji i tego, że jakbyśmy bardzo nie chcieli zaprzeczać, to czy śmierć, czy choroba zawsze jest czymś, co nas elektryzuje. I trochę odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, to jest to taki moment, kiedy nagle na przykład się dowiadujemy, nie? Że jest wylew, udar, zawał serca,
wypadek.
Ktoś odchodzi, wypadek. Zupełnie się tego nie spodziewamy, to też jest trochę inna sytuacja, w kontrze do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy. I to, w jaki sposób sobie radzimy, to zależy trochę od naszej osobowości, od tego, jak funkcjonujemy na co dzień, nie? Że wtedy to jest tak, że radzimy sobie w taki najbardziej typowy dla nas sposób i to jest dobre, no bo to są sytuacje, w których trzeba działać, prawda? No, trzeba zorganizować podróg, żeby powiadomić. I jakby
te zadania są dobre?
Tak, te zadania są. Tak, no one są jakoś dobre, natomiast najtrudniejszy jest ten moment, kiedy już cała rodzina się rozjedzie, jest po pogrzebie, zamykamy cztery ściany, jest pusto. I to jest najtrudniejszy emocjonalnie moment, bo wtedy te emocje jakoś się pojawiają, kiedy już wiadomo, że wszystkie sprawy formalne zostały załatwione, nie? I wtedy każdy z nas zostaje sam ze swoimi przeżyciami.
I o tym momencie porozmawiamy za chwilę.
Retreat in ice and snow. Let us breathing high and dry. Lands in the scarp of flow. The seeds of Albion wind blow free. Scattered through the moors. Our movement beneath the sunny deep. Oh, where stouter oaks will grow. All across the Dogger land. All across the Orient. Across four elven world, take the highlands near and wide. Strike with rock and flint and bone, follow trail and hoof. Onwards to another place, a place to raise a roof. And these four walls to shelter us upon this blessed plot. Let us serve this realm a saving land. I land alone, aloof. All across the Dogger land. All across the foreign tides. Across with boar and elk and wolves. Take the highlands near and wide.
cost a bill overkill. One farmhouse's in Tuscany challenge winter's will. A weedy pensionable geriatric sun creased wrinkles long. For this earth, this realm, this aching flood, a burial ground to fill. All across the Doggerland, all across before the tides, across with luggage, kits and sunscreen, melted mortgage, dreams that die. All across the Doggerland, all across before the tides, across with Bourne, Elk and Wolfstake, the highlands near and wide.
Rozmawiać łatwo powiedzieć, Kasiu. Ale kiedy zacząć? W jakich okolicznościach taką rozmowę z osobą, o której wiemy, że już, że się będziemy musieli żegnać za czas jakiś. Nieistotne, jaki ten odcinek jest. U mnie w rodzinie była taka sytuacja, kiedy do ostatniego momentu w zasadzie wymawiało się bardzo ciężko chorej osobie, o której wiadomo było, że odejdzie, że to nie jest nowotwór, tylko to jest no, taka odmiana tam dolegliwości, z którymi można żyć x lat. Ja do dziś mam to w pamięci i do dziś żałuję, bo wiele rzeczy wtedy nie zostało powiedzianych, wiele rzeczy wtedy nie zostało przemyślanych, przegadanych, załatwionych, zamkniętych. Szkoda wielka. A to było 30 lat temu i do dziś mi to tkwi jak taka drzazga trochę pod paznokciem.
Taka stracona szansa na bliskość.
Stracona szansa na taką bliskość, prawdziwą bliskość i powiedzenie tego, co powinniśmy sobie wtedy mówić tak naprawdę.
Bo tak jak rozmawiałyśmy w przerwie, że może to tak jest, że wszyscy nawzajem próbują się chronić w takiej sytuacji, że chory, który przeczuwa, bo to... No to wiadomo, wiemy o tym, że coś się z nami dzieje nie tak. Chroni najbliższych, żeby ich nie martwić. Najbliżsi wymyślają jakieś tezy, żeby
niestworzone historie. Mhm.
Dużo łatwiej by było, i taka powinna być kolej rzeczy, że się osoby chorujące dowiadują o diagnozie w szpitalu, znaczy, czy od lekarza prowadzącego. No, u nas jest taka praktyka, że najczęściej się mówi rodzinie i zostawiając tą rodzinę.
Mówi się jej coś tak strasznego i zostawia się ją samą tak naprawdę.
Myślę sobie, wiecie, że tak jak na żaden ważny temat, nigdy nie ma dobrego momentu. I że trochę jak znamy naszych bliskich, znamy naszą rodzinę, to wiemy, czy najlepiej nam się rozmawia na spacerze w lesie, czy najlepiej nam się rozmawia prowadząc auto, a może przy gotowaniu. Że to, myślę, że powinno być jak najbardziej naturalne. Można trochę się przygotować, natomiast byłabym za tym, żeby rozmawiać szczerze. W ogóle jestem za tym, żeby było dużo szczerości, jakby w wymianie, w komunikacji i w miarę otwarcie. I ja nie wiem, czy trzeba jakąś specjalną okazję, czy przyszykować jakieś specjalne okoliczności, bo wiadomo, że taka rozmowa będzie bardzo trudna, bolesna. To, co jest ważne, to żeby mieć czas, nie? Czy żeby móc jakby zostać też w tych emocjach, czyli żeby to nie było, nie wiem, 7:50.
Kiedy zaraz
czwartek,
musimy wychodzić.
Tak, nie? Żeby po prostu można było pobyć. I że chyba tylko to jest taką wskazówką w zasadzie, bo ja myślę, że każdy najlepiej wie, jak sam może przeprowadzić taką rozmowę, że to jakoś państwo czują, znając siebie. Żeby dać po prostu taką przestrzeń, żeby też pozwolić sobie na wyrażanie różnych uczuć, bo to nie jest tak, że te uczucia nas zniszczą albo zaleją, że jeżeli zaczniemy płakać, może tak być przecież, że mówimy o czymś. Osoba chora mówi sobie, jestem bardzo chora, wiem, że nie wiem, mogę podjąć leczenie, ale ono jest niepewne, albo już wiem, że leczenie się nie powiodło i mamy jakiś okres czasu przed sobą, no to łzy są jak najbardziej adekwatne i na miejscu.
Więc nie wstydzicie?
Absolutnie nie.
Nie chować ich?
Absolutnie nie. To jest coś, co łączy, coś, co... bo kryzysy, czy różne bardzo trudne wydarzenia w życiu mają taką funkcję, że one mogą nam pomóc przejść jakby krok dalej, ale kiedy są nieprzeżyte, to tak zalegają i mogą potem wrócić czkawką, tak? Czyli na przykład jeżeli w odpowiednim momencie wypieramy, bo się boimy, bo najczęściej to idzie ze strachu, że się boimy, że jak zaczniemy płakać, to nie skończymy, albo że żal będzie tak duży, że my się w nim tak zatopimy i już nie wrócimy do życia. Tak nie jest, nie? Bo te wszystkie uczucia mają taką, znaczy, no to tak funkcjonujemy jako ludzie, tak mamy zbudowany nasz aparat psychiczny, że nawet jak przeżywamy coś bardzo, bardzo trudnego, no to się potem z tego wydobywamy. I jeżeli tego nie przeżywamy w odpowiednim momencie, no to może wrócić rykoszetem za jakiś czas, prawda? Czyli na przykład, jeżeli tak bardzo trzymamy gardę w trakcie choroby bliskiej osoby, udajemy, że nie ma choroby, że tego nie ma, że nie przeżywamy tego, co przeżywamy, no to może tak być, istnieje ryzyko, że właśnie po pogrzebie, wtedy, kiedy już nie trzeba będzie się tak spinać, zamiast zwykłej żałoby, na przykład, że zwykła żałoba, która też zwyczajowo, no teraz się trochę to zmienia, bo się trochę mówi, że ona dłużej trwa, kiedyś się mówiło, że około roku.
Tak, teraz nawet teraz kilka lat, mówi się tak, o kilku latach, tak, nie wiem.
Ale że ona może na przykład przerodzić właśnie w depresję, tak? Mhm. Jeżeli te uczucia będą właśnie tak silne, nie? Że to jest jakby takie wtedy też ryzyko.
No właśnie, depresja i strata, i rozmawiamy też o tym, że strata to też nie tylko odejście i śmierć kogoś bliskiego. I o tym właśnie, jakie różne wymiary może mieć żałoba i strata, to o tym porozmawiamy już za kilkanaście minut.
Państwa i naszym i Państwa gościem jest psycholog, psychoterapeutka Kasia Wieczorek. Magdo, cytuj proszę.
Tak, bo tak jak mówiłem przed tą reklamową przerwą, że Państwo do nas piszą na 603-06-06-06 i dostaliśmy wiadomość od pana Lucjana z Gdańska. Witam, utrata kogoś bliskiego to nie zawsze jest śmierć. Parę lat temu odeszła ode mnie żona do innego mężczyzny. Była to kobieta, którą naprawdę bardzo kochałem. Odeszła teoretycznie z dnia na dzień, bez żadnych przygotowań. Była to trauma dla mnie porównywalna z jej śmiercią. 2 lata trwało moje cierpienie, ale dzięki temu dowiedziałem się, ile mam przyjaciół i życzliwych mi osób, którzy pomogli mi wyjść z tego, a to uważam w życiu jest najważniejsze i najcenniejsze. Pozdrawiam. Pan Lucjan. Kasiu.
Właśnie. Znaczy, zgadzam się z tym, strata to nie tylko jest śmierć. No my tak głęboko rozmawialiśmy o tych utratach, natomiast no wiadomo, że i rozstania, o czym bardzo właśnie tu
było,
pan
rodzina,
słusznie,
nie ma rodziny.
Tak, pan tu słusznie zauważył, że to są bardzo podobne uczucia i emocje. Tak samo jak, nie wiem, kiedy się orientujemy, że nasze największe życiowe marzenie, nie wiem, bycia baletnicą, tak, się już nie zrealizuje, bo w zasadzie, nie wiem, mam lat 35-40 i pracuję w zupełnie innej branży, no to też jest pożegnanie z jakimś obrazem siebie, tak? Na różnych etapach naszego życia żegnamy się z jakimiś wizjami siebie, bo urealniamy, nie? Chciałem, nie wiem, być wielkim podróżnikiem, a jestem pisarzem, nie? Podróżuję, ale inaczej, na przykład. I jest to pożegnanie z czymś, co myśleliśmy o sobie jako dziecko i jakby te uczucia są bardzo podobne i rzeczywiście tutaj też jakby się przeżywa pewien rodzaj smutku, coś się nie udało nam w życiu, rozczarowania, czasami takiego podsumowania, nie, że co tam zrobiłem, co nie zrobiłem, żeby sobie pomóc. I tak samo jakby w relacjach odejście z domu dzieci na przykład też jest takim przeżyciem
syndrom
emocjonalnym.
Syndrom pustego gniazda. Mhm.
Tak, zdecydowanie, no bo to się wszystko się zmienia, prawda? I trzeba na nowo przeorganizować sobie życie, no bo te rozstania polegają na tym, że trzeba się odnaleźć w nowej sytuacji, przeżyć to, co jest do przeżycia, pożałować, posmucić się, popłakać,
i mamy
powściekać.
Prawo. To ważne jest to, Kasiu, żebyś powiedziała o tym, że mamy prawo do takich emocji. Mamy chyba, co? Możemy być źli, możemy być wściekli, możemy być zrozpaczeni.
Zdecydowanie.
Czy udawać, że jest wszystko w porządku?
Nawet bym powiedziała trochę głębiej, wiesz, że prawo nie ma tu nic do rzeczy, one po prostu są. I chyba czas, żeby sobie powiedzieć, że to, co czujemy, się po prostu pojawia. I czy my napiszemy w konstytucji, że możemy, czy nie, to i tak będziemy czuli to, co czujemy. Tylko żeby tego nie wyrzucać z siebie, nie zamiatać pod dywan, tylko poczuć. Tak, że I każde te uczucia, dokładnie tak jak mówisz, że możemy się złościć, możemy w różny sposób przeżywać złość. Są ludzie, którzy, nie wiem, jak się złoszczą, to ubierają buty do joggingu i idą wybiegać. Są tacy, którzy...
rzucają talerzami.
Tak, są tacy, którzy płaczą, są tacy, którzy coś robią. No, każdy z nas ma swój sposób, natomiast chodzi o to, żeby tak to poczuć i trochę nazwać. Okej, złoszczę się, bo ktoś odszedł, albo coś mi się nie udało. I to wtedy minie, tak? Jakby to przejdzie i zrobi się wtedy miejsce na jakieś inne odczucie. W ogóle złość jest bardzo ważnym i potrzebnym uczuciem, bo ona nam daje energię też, bo ona jest bardzo energetyczna przecież. Daje nam taką energię na to, żeby za chwilę powiedzieć, okej, tu się coś nie udało, tu się coś zawaliło, to co teraz? I jakby na też, na ona możemy ją użyć do tego, żeby móc zbudować coś nowego z kimś innym, gdzieś indziej, żeby poszukiwać. Złość jest bardzo ważnym uczuciem, która często właśnie tak pcha do przodu.
No, tylko że z tą złością i tym gniewem to jest często tak, już zaczynając od małego dziecka, że my bardzo często nie pozwalamy tym swoim dzieciom na okazywanie złości, bo nam się wydaje, że to jest zła emocja, a przecież złych emocji nie ma. Bardzo często, kiedy dziecko wpada w histerię, to my już tracąc jakiekolwiek tam pokłady swoich cierpliwości, to też krzyczymy na to dziecko i wysyłamy mu jakby taki jednoznaczny komunikat, że nie złość się, bo to jest złe i nie wolno ci tego robić. Mhm, jak my mamy te dzieci nauczyć okazywania emocji? No trzeba je na pewno nazywać. Tylko skąd brać jakby cierpliwość do tego, żeby temu dziecku wytłumaczyć, kiedy ono się złości?
Myślę, że taka, że trzeba taką trochę perspektywę nabrać, czyli taki krok w tył i przede wszystkim przyjąć, że kiedy nasze dziecko, a małe dzieci potrafią się naprawdę intensywnie złościć, a potem nastolatkowie również stawiać wszystkie włosy dęba rodzicom na głowie, to musimy zawsze myśleć o tym, jakby o funkcji tego, tak, że ta złość na przykład u dzieci jest używana po to, że jest wyrazem, że oni sobie też z czymś nie radzą i że to nie jest przeciwko nam, jako rodzicom, jako bliskim osobom, tylko to jest w ogóle ekspresja czegoś, co oni przeżywają. Więc nawet jeżeli, no im mniejsze dziecko, tym to się zdarza, prawda, że krzyczy, nienawidzę cię, jesteś straszną matką, ale ono za chwilę przyjdzie i powie, kocham cię, jesteś cudowna i wspaniała. Tak samo z nastolatkami, tylko u nich to trochę dłużej i intensywniej trwa i te fazy są dłuższe. Natomiast ta złość służy dzieciakom do tego, żeby oni szukali swojej tożsamości. Ona im jest do tego też potrzebna, żeby oni się wyodrębniali od nas, żeby trochę się pobuntowali. Ale zobaczcie Państwo, jeżeli dziecko się nie buntuje, tylko przyjmuje wszystko tak, jak leci z góry, to kogo my wychowamy? Kogoś, kto nie ma samodzielnego myślenia, kto nie ma krytycyzmu odnośnie, nie wiem, świata zewnętrznego. I jakby ta szkoła radzenia sobie z emocjami polega trochę na tym, żeby rzeczywiście pomyśleć sobie, okej, nie, dobra, moje dziecko, czy dwuletnie, czy piętnastoletnie, czy trzynasto jest teraz wściekłe, coś się z nim dzieje, ale to nie jest przeciwko mnie. I spróbować zrozumieć, co ono przeżywa i
co zrobić,
powiedzieć.
Odejść, zostawić je samo, niech się wyzłości?
Wiesz co, trochę to zależy od dziecka. I ja myślę, że każdy rodzic, jak tak dobrze pomyśli, to najlepiej wie. Bo są dzieci, które jak zaczniemy je uspokajać, to będzie je napędzało.
Jeszcze się bardziej nakręcą.
Tak. Są takie dzieci, które prowokują jakby do takiego momentu właśnie, w którym rodzic ma też okazać siłę i to je dopiero uspokaja. Więc ja myślę, że no to tu znajomość swojego dziecka jakby jest priorytetowa i naprawdę każdy rodzic wie.
A coś w tym jest rzeczywiście, bo kiedy ja widzę, które z moich dzieci jest właśnie wściekłe, bo to jest już wściekłość, to czasami działa tekst pod hasłem "chodź się przytul". I to rzeczywiście wycisza i uspokaja.
Ale to o czym, bez względu na to, jakie mamy sposoby, czy próbujemy, jakby dwie rzeczy chciałam teraz powiedzieć ważne.
Uwaga.
Jedna to jest taka, żebyśmy pamiętali o tym, że rodzicielstwo jednak jest balansowaniem i nie jest niczym idealnym, że możemy popełniać błędy. Możemy raz powiedzieć dziecku coś, co go rozjątrzy jeszcze bardziej, tylko ważne jest, żebyśmy to zreflektowali potem i sobie pomyśleli, aha, to jak ja idę do mojej córki i mówię, no to już się nie złość, to ona jest jeszcze bardziej wtedy podminowana, no to wiecie, bo tu chodzi o tą refleksję, następnym razem tego nie robię, natomiast mamy prawo do błędów jako rodzice. Nie musimy być idealni. Przecież też postępujemy na żywym organizmie. My się uczymy naszego dziecka, uczymy się być jego rodzicem, tak samo jak ono się zmienia cały czas. i jest cały czas różne i inne, więc my też się zmieniamy jako rodzice i próbujemy nowych sposobów, prawda? Wielokrotnie dzieci nas przecież zaskakują. Czyli to jest jedna rzecz, żeby nie kazać sobie być super idealnymi i teraz my, ex cathedra, rodzic wie wszystko, bo nie wie. Prawda? Możemy naprawdę próbować różnych sposobów i to jest super, bo wtedy uczymy jakby dzieci ciekawości. My jesteśmy nimi zaciekawieni, szukamy sposobu, oni się zaciekawiają sobą. I druga rzecz, że po każdej sytuacji, nawet najgorszej, nawet takiej, że potem sobie pomyślimy, ach, nie wytrzymałem, odreagowałem, niepotrzebnie coś powiedziałem, zrobiłem. Przecież tak może być, emocje są silne, prawda, że doświadczamy silnych stanów. To zawsze, pamiętajmy Państwo, i to jest coś, co nas różni od zwierząt, że my mamy słowo, możemy rozmawiać. Jakby to jest ta umiejętność werbalizacji, czyli możemy dzień później, pół godziny później powiedzieć, słuchaj, zastanawiałem się nad tą naszą ostatnią kłótnią, też możemy wprost o tym powiedzieć. Czułam się, nie wiem, było mi przykro, czułam się bezradna, powiedziałam ci wiele przykrych słów, jest mi przykro.
Autorytetu nie stracimy.
Wręcz przeciwnie. Mm-hmm. Będziemy bliżej dzieci i oni będą wtedy też uczyli się takiego od nas, no właśnie trochę obsługi samego siebie od środka, nie? Więc cokolwiek się wydarzy, to możemy to potem z dzieckiem omawiać.
No i o tym rozmawianiu chyba trzeba będzie porozmawiać, bo dziś mówimy także o takiej sytuacji, kiedy pojawia się strata. Mm-hmm. Jak odnaleźć się, kiedy się ma dzieci i kiedy strata jest.
When I'm an old lady, I'm gonna be his baby. I'm gonna wrap myself around him, and then I'm gonna kiss him. But that's all way down the line. You see, for now he isn't mine, but I don't mind waiting, and the longing's not aching, 'cause I know one day you'd say, that's my girl. The happiest words in the world make me laugh like an idiot. Not be so serious. For now, when I'm around him, I act like I don't care for him. I even act like I don't like him. Ignore him to spite him, but only so that I won't smile at him, or everyone would know I love him. And that's so uncool, 'cause it's messing with all the rules. And I know one day you'll say, that's my girl. The happiest words in the world make me laugh like an idiot. Not be so serious. One day you'll say, words in the world make me laugh like an idiot.
No to trochę trudnych tematów jednak nam zostało.
No troszkę zostało, a złość tutaj
została przerobiona. Tak.
Około kwadransa do końca. Damy radę.
O dzieciach kwadransa jeszcze. Przesadziłaś trochę.
Przesadziłam. No znowu, widzisz, to ja mam problem z liczeniem. Ja bardzo Państwa przepraszam, to jest po prostu moja wina, bo ja nie umiem liczyć.
Za żandarma odliczenia robię tutaj ja. No to teraz pojawia się...
O dzieciach
się,
i żałobie.
O dzieciach, tak, dokładnie. I o takim etapie, który jest częścią żałoby, czyli o depresji. Może zacznijmy od dzieci, a potem depresja, czy odwrotnie, jak chcemy?
Może zakończmy temat tej żałoby, no czyli właśnie. O tym, jak z dziećmi rozmawiać o śmierci, gdybyśmy mogli opowiedzieć, bo bardzo często, tak jak rozmawiamy sobie o naszych doświadczeniach, to z nami bardzo często jako dziećmi nikt o śmierci nie rozmawiał, a przecież odchodzili i pradziadkowie, i dziadkowie. I teraz też bardzo często taka pozorna troska o tego najmłodszego, że przecież nie ma o czym rozmawiać.
Chociaż na pogrzeby ja na przykład byłam zabierana. Ale o co chodzi, to mi nie tłumaczono raczej, bo rodzice chronili mnie przed tym, no a z drugiej strony pojawiał się pogrzeb, więc dla mnie to był jakiś zaskakujący w ogóle rytuał. Jak to dzieciom wytłumaczyć, żeby to było na ich miarę i żebyśmy my też się z tym dobrze czuli, no i one przede wszystkim, żeby mogły się poczuć jednak bezpieczne, mimo że ktoś znika, że jest strata, że znika babcia, znika ktoś z bliskich.
Znaczy, myślę, że tutaj, tak jak wcześniej mówiłyśmy, że to jakby reguła jest mniej więcej taka sama, czyli przede wszystkim rozmawiać.
Nie kłamać.
Nie kłamać, czyli jeżeli ktoś umarł, no to jakby zrobić taką przestrzeń, czas na to, żeby móc spokojnie z dzieckiem porozmawiać.
Ale powiedzieć, że ktoś umarł, czy mówić, że poszedł do nieba na przykład, bo używamy takich różnych łagodnych bardzo, tak, łagodzących zwrotów. Co o tym
no,
mówi psycholog?
Ja jestem za mówieniem wprost, tak? I jakby to, czy on poszedł do nieba, czy nie, jest takim, no rozumiem, też związane z, no nie wiem, z religijnością rodziny, no bo teraz też jest coraz więcej rodzin ateistycznych, które tak nie mówią, albo mówią, chociaż jakby nie wiąże się to z wiarą. Wiadomo, że jeżeli to jest związane z wiarą, no to wtedy, kiedy mówimy, że ktoś umiera, no to jakby ta rodzina już jakby no, dodaje tą część duchową do tego, zgodnie z tym, jak spójnie oni o tym myślą, jak w to wierzą, jak to przeżywają i to jest spójne z przeżyciem rodziców, więc dzieci też w to wchodzą naturalnie. Jeżeli rodziny są niewierzące, no to też jakoś mówią, no tak jak rodzice uważają, no, że to jest ostateczne pożegnanie. Tak? No, trochę może to jest różne, natomiast to, co jest istotne, to tak, żeby przede wszystkim nie unikać tego i jakoś powiedzieć, no, że no, jednak śmierć jest takim stanem, w którym no, fizycznie już się nie zobaczymy. Nie? I to już, kiedy, nie wiem, ktoś bliski, znajomy odszedł, czyli umarł, no, że to się wiąże z tym, że się rozstajemy, że mamy różne uczucia z tym związane, że możemy, nie wiem, mieć różne myśli. No, ale że jest to rodzaj pożegnania takiego ostatecznego. Im mniejsze dziecko, tym oczywiście ten komunikat powinien być prostszy, bo z 2-3-latkiem, no to mamy 2-3 zdania do powiedzenia i on już leci dalej. Natomiast nie warto tego unikać. I dzieci też, pamiętajcie Państwo, że jak my coś przeżywamy jako rodzice, jako rodzina, jako bliskie osoby, przecież dzieci to wiedzą, one to czują. I naprawdę nic nie jest złego w tym, jeżeli rodzic, nie wiem, traci swojego rodzica i mówi dziecku o tym, jeżeli płacze, bo to żadnej krzywdy nie robi. Tak? No, śmierć jest częścią życia. I to jest często jakby taki dobry przyczynek, żeby porozmawiać w ogóle z dziećmi, nie? O życiu, no, trochę jak my to widzimy, no, o tym właśnie, czym są rozstania, takie pożegnania. No, jest to rzecz nieunikniona. I jak bardzo byśmy chcieli, to od tematu umierania i odchodzenia nie unikniemy, bo to jest częścią życia, tak jak się rodzimy, tak umieramy, prawda? Jeżeli są małe dzieci i na przykład się boją, to można im powiedzieć, takie naprawdę malusieńkie, tam paroletnie, no to się tam można im często powiedzieć, no ale póki co my żyjemy i robimy swoje, nie? Bo żeby
jesteśmy
dzieciom
z tobą,
się... Tak, nie? Że my, czyli w sensie i dziecko, i my żyjemy i żyjemy dalej. Że, i to powinno uspokoić jakiś taki rodzaj pewnego niepokoju. Też pamiętajmy, że to, że w dzieciach się pojawia strach, o utratę. Czy często jest taka faza też rozwojowa, kiedy dzieci fantazjują o śmierci rodziców, natomiast to nie oznacza, że życzą im śmierci, tylko jest to bardzo rozwojowe, więc one też mogą mówić o tym i w naturalny sposób dopytywać, w naturalny sposób się ciekawić i nawet taka sytuacja, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale sytuacja, w której no z powodów życiowych możemy o tym z nimi porozmawiać, prawda? Jakby może być też odpowiedzią na ich potrzeby wewnętrzne, tak? Na to, że dzieci się ciekawią śmiercią tak samo, jak się ciekawią życiem. Mogą zadawać różne pytania, co to znaczy właśnie, czy ten ktoś gdzieś będzie, nie będzie. No dzieci mają w ogóle przebogatą fantazję i wyobrażenia i naprawdę mogą i trzeba im odpowiadać wtedy jakby to, na co pytają, zgodnie z tym, jak w danej rodzinie się to przeżywa i żeby to było spójne z systemem wartości wyznawanym przez rodzinę.
To teraz przeskoczmy chyba już do tej depresji, bo czas nas bardzo goni.
Tak, a dużo się o niej ostatnio mówi, bo coraz więcej osób niestety na depresję cierpi. Jest rozpoznawana. Tak. Już teraz się nie mówi, weź się ogarnij, weź sobie tam,
pobiegaj na przykład, tak, bo wtedy ci się sprawy, te wszystkie endorfinki same
zajmij się
uruchomią.
Czymś konkretnym, to ci przejdzie. No właśnie, teraz chyba już zaczynamy troszkę inaczej patrzeć na tych, którzy mają takie problemy.
No na szczęście my ciężko pracujemy nad tym, myślę, od lat, żeby trochę oswajać ten temat. Natomiast tak trochę przy żałobie jeszcze ja bym chciała powiedzieć dwie rzeczy. Że jeżeli mówimy o depresji, to ja widzę dwie takie tendencje. Z jednej strony, że każdy zły humor jest traktowany jako przejaw depresji. To jest wyolbrzymianie naturalnych uczuć. Tak, że o, mam doła, nie mówi się, nie wiem, mam zły humor, bo coś mi nie wyszło, tylko od razu jakby, że mam depresję i trochę to tak ją stawia w krzywym zwierciadle, bo depresja jest rodzajem choroby, tak, czy zaburzenia osobowości mogą być też depresyjne, jakby to się wiąże z różnymi mechanizmami funkcjonowania. I druga rzecz jest taka, że chciałam tak przy tym temacie żałoby jeszcze, przepraszam, że nawracam do tego, ale powiedzieć, że żałoby nie leczymy, że żałoba jest zupełnie naturalnym stanem i kiedy przeżywamy odejście, śmierć, utratę pracy, wiecie Państwo, no to jakby te uczucia, które nam towarzyszą, są naturalne, adekwatne, ich nigdy nie leczymy. Tak? Bo czasem tak jest, że ludzie zgłaszają się z powodu żałoby do psychoterapii. Nie? Żałoby nie leczymy, bo to nie jest stan nienormatywny, tylko właśnie adekwatny, że to jest coś do przeżycia i do przejścia.
I do przegadania na przykład.
Tak, natomiast trudność się zaczyna wtedy, na przykład może być tak, że w normalnym przeżyciu żałoba się przedłuża, tak, albo i trwa zbyt głęboka, że utrudnia funkcjonowanie, to wtedy warto się zwrócić o konsultację, żeby zobaczyć, czy to właśnie nie przechodzi w taki stan depresyjny, tak. Natomiast jakby te początki, wszystko się może wydarzać świeżo po śmierci i utracie, więc nie jest to niczym nienormalnym, że ktoś leży na kanapie i nie ma siły wstać z łóżka, prawda? I tego nie leczymy, to jakby możemy wspierać w przeżyciu trudnych uczuć.
A jak my możemy rozróżnić depresję, chorobę, od tego, że mamy po prostu gorszy okres, że na przykład zbliża się jesień, nie mamy jakieś tam przesilenie?
No bo to depresji sezonowej, prawda? Tak. Wtedy chyba się mówi.
Nasz humor się będzie poprawiał, tak? Jeżeli jesteśmy bardzo przygnębieni, mamy kłopoty z mobilizacją, mamy dużo myśli rezygnacyjnych, jeżeli pojawiają się myśli samobójcze, jeżeli bardzo źle myślimy o sobie i to trwa kilka tygodni, to już należałoby myśleć o wsparciu. Kilka tygodni permanentnie, tak? Bo są też osoby, które mogą, ale to wtedy też należy się zgłaszać po pomoc, mogą cierpieć na takie specyficzne jakby trudności czy zaburzenia osobowości, w których przeżywają euforię i bardzo duże takie spadki nastroju w krótkich odstępach czasu, ale to nie jest depresja, tak? Ale to też jakby podlega...
To może być choroba afektywna dwubiegunowa na przykład,
może być,
prawda?
Może być bordera.
Sinusoida.
Tak, 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 tak. Natomiast no też to nie jest. Natomiast jeżeli mamy zły humor, nastrój, czy w odpowiedzi na wydarzenie życiowe, adekwatnie się gorzej czujemy, jesteśmy przygnębieni, to mimo wszystko powinno minąć i różne sposoby, które na co dzień stosujemy, każdy z nas ma swoje, prawda? Ten gotuje, ten piecze, ten jeździ na rowerze, powinny pomóc nam z tego wyjść. Jeżeli ten stan się utrzymuje, jeżeli rezygnujemy z rzeczy, które sprawiały nam przyjemność i one nam już nie sprawiają przyjemności i to się, tak jak mówię, trwa jakiś czas, to tak powinno być. Jest też taka forma depresji maskowanej, w której na przykład możemy odczuwać różne wędrujące bóle somatyczne, które nie mają żadnego wytłumaczenia medycznego, prawda? Więc to może być taka też maska, nie? Bo mówimy o tym, że czasem są takie maski, które to przykrywają. Także jakby głębokość i długość.
No a wtedy co, do lekarza? Trzeba sobie pomóc?
Do lekarza.
Bo samemu wyjdzie się z depresji? Nie wyjdzie się chyba samemu z depresji.
Nie.
Znam taką osobę, która mówi, jakoś sobie radzę. A jest moim zdaniem permanentnie w depresji.
Znaczy pytanie, jaka jest jakość życia i co byśmy chcieli. I czasami tak jest, że sobie osoby, tak powiem w cudzysłowie, sezonowo radzą, czyli nie wiem, przez miesiąc, dwa, trzy unikają relacji, towarzystwa i trochę jakby ta faza mija. I może tak być, że ona latami się nie pogłębia, ale może tak się zdarzyć, że każdy następny rzut będzie głębszy. Natomiast jeżeli nie jesteście Państwo pewni, to można przyjść na konsultację do psychologa, psychoterapeuty.
Opowiedzmy jeszcze o tym, jak już mówisz, gdzie szukać pomocy, to o tym, że czasami zdarzają się takie kryzysy, gdzie potrzebny jest psychiatra natychmiast. Gdzie my możemy się udać po taką pomoc?
Jeżeli to są takie ekstremalne sytuacje, że nagle ktoś się pogarsza, natomiast to się najczęściej dzieje przy psychozach albo właśnie przy głębokich jakby depresjach, to jedziemy na, wzywamy karetkę psychiatryczną, lub jedziemy na izbę przyjęć, jeżeli jest zagrożenie życia, tak, że ktoś sobie zrobi krzywdę lub komuś, lub jest jakoś, nie wiem, bardzo pobudzony, nie wiem, no, rzuca przedmiotami, jest groźny, niebezpieczny, no to wtedy rzeczywiście izba przyjęć w szpitalu.
Szukamy specjalisty po prostu.
Tak, szukamy, ale to wtedy lekarza, tak, no nie psychologa, jest. Bo to jakby wymaga interwencji medycznej. No i jest też całodobowy telefon interwencji kryzysowej, czyli Centrum Interwencji Kryzysowej w Nowym Porcie, to tam można też zadzwonić, można pojechać.
Poprosić o pomoc. No i musimy kończyć. Bardzo dziękujemy, Kasiu, ale proszę Państwa, to nie jest ostatnie spotkanie z Kasią, bo będziemy chciałam się namówić na kolejne spotkanie.
Pewnie w grudniu.
Tak jest.
Tak nam wyjdzie. Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeuta, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań.
I Beata Szewczyk.
I Magda Malasterska.
To był Sposób na Rodzinę. Dziękujemy.